Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy seniorzy. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Oakley. Dzisiaj Justynka Tarnowska opowie nam o roślinach w literaturze i sztuce.
Od momentu, gdy człowiek zaczął tworzyć sztukę, starał się uwieczniać przede wszystkim piękno otaczającego go świata. To właśnie artyści pierwsi zwrócili uwagę na rośliny w sposób inny niż czysto użytkowy. W połączeniu z religią, która nierzadko nadawała roślinom konkretne znaczenie, powstała bogata symbolika, obecna w sztuce do dzisiaj. Największe znaczenie symboliczne miały drzewa. Ich wielkość i piękno stanowiły natchnienie dla wielu artystów, również polskich. Na pewno wszyscy pamiętają słynną lipę Jana Kochanowskiego. Jeden z największych naszych poetów nieraz zwracał uwagę na związek drzew ze spokojem ducha. Najbardziej wychwalał lipę, drzewo dające najlepszy chyba na świecie miód. Zachwyt nad drzewami wyrażał też Mikołaj Rej, jeden z twórców tak zwanej poezji ziemiańskiej. W jego oczach drzewa stanowiły nieodłączny element wsi, pozwalający odetchnąć od codziennych trosk i obowiązków. Twórcy poezji ziemiańskiej uważali lasy, pola i łąki za najlepsze środowisko dla pracowitego, godnego, pożytecznego i spokojnego życia. Las otaczający wieś niejako izolował ją od szkodliwego wpływu świata, zaś cały ten sielski krajobraz miał być przedsionkiem do utraconego raju. Symbolika stworzona przez poetów przeniknęła głęboko do świadomości ludzkiej. Na wsi sadzono drzewa wokół każdego niemal domu. Stały się ozdobą dworów szlacheckich, a także kościołów, gdzie miały symbolizować potęgę dzieł bożych, a także dawały wiernym ochronę przed deszczem i wiatrem. Z czasem różnym gatunkom drzew przypisywano odmienne atrybuty. Jawor na przykład był uważany za drzewo, pod którym powinni tworzyć muzycy, gdyż z jego drewna wyrabiano skrzypce. Ogromne znaczenie już dla starożytnych ludów Bliskiego Wschodu miało drzewo nad drzewami, czyli cedr. Wyjątkowo twarde drewno cedru stanowiło cenny budulec. Uznawano je więc za dar bogów i budowano z niego ołtarze, a Izraelici użyli go do budowy świątyń w Jerozolimie. Ludy wschodu uważały za święty również niewielki krzew, dyptam jesionolistny. Kwitnąc, wydziela on olejki, które w nagrzanym powietrzu ulegają samozapłonowi. Tak powstaje płomienny obłok unoszący się dookoła rośliny. Przypuszcza się, że to właśnie dyptam był słynnym gorejącym krzewem, który zobaczył Mojżesz. Jednak najsłynniejszym drzewem symbolem jest jabłoń. Uznawano ją za słynne drzewo poznania dobra i zła, a także za drzewo żywota, którego owoce dawały życie wieczne. Jabłoń była symbolem miłości w pieśni nad pieśniami. Jabłko miało też czasem znaczenie negatywne. W literaturze i malarstwie znajdujemy liczne nawiązania do grzechu pierwszych ludzi, którzy sprzeciwili się Bogu. Jabłko było też nagrodą, której wręczenie doprowadziło pośrednio do wybuchu wojny trojańskiej. Różne rośliny miały odmienne znaczenie. Dotyczyło to też ich organów. I tak liście wykorzystywano w sztuce dla podkreślenia kolei losu. Przemijania, opadające liście na jesieni, ale też narodzin i młodości, rozwijające się młode listki na wiosnę. Jednak największą rolę w kulturze miały kwiaty. W wierzeniach ludowych nie miały większego znaczenia, za to stanowiły źródło natchnienia dla artystów. Utworzono nawet specjalne książki opisujące ich symbolikę. Powstała tak zwana mowa kwiatów, bez której wiele obrazów i utworów nigdy by nie zaistniało. Mowa kwiatów powstała w Azji Mniejszej i na Dalekim Wschodzie. Potwierdza to wydana w XV wieku przez drukarnię Gutenberga encyklopedia, w której opisano szeroko rozpowszechniony tam zwyczaj wyrażania uczuć i emocji za pomocą kwiatów. Uczestnicy wojen krzyżowych i pielgrzymek przenieśli ten zwyczaj do Europy, gdzie szybko się rozpowszechnił i uległ modyfikacjom. Mowa kwiatów stała się najbardziej popularna w okresie romantyzmu, kiedy ludzie szukali wytchnienia od ściśle naukowego widzenia świata czasów oświecenia i ciągłych wojen. Symbolika kwiatów mogła się różnić w różnych krajach, ale pewne symbole były niezmienne. Na przykład róża wszędzie wyrażała miłość, piękno i doskonałość. Narcyz oznaczał egoizm, jaśmin – sympatię, zaś lilia była kwiatem Boga i elementem herbów wielu papieży. Wydawano nawet specjalne słowniki objaśniające znaczenie kwiatów. Były to bogato ilustrowane dzieła, często same w sobie będące dziełami sztuki. W sztuce wielką rolę odgrywały też rośliny niepozorne. Liczne zioła, trawy i mchy na obrazach i w utworach literackich oznaczały dwoistość. Z jednej strony były niezauważalne, drobne, słabe i wątłe, często tępione jako chwasty. Oznaczały więc niemoc i bezradność przy potędze natury. Jednak rośliny te mają małe wymagania, łatwo wyrastają na nowych terenach i niejednokrotnie są bardzo pożyteczne. Dlatego uważano je za symbol wytrwania, mocy przyrody, jej ukrytego piękna oraz obojętności wobec ludzi. W opisach literackich trawa porastała miejsca bitew, mchy obrastały budowle, a zioła leczyły lub zabijały.
Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Ile pani ma dzieci? 5. Ile dziewczynek, a ilu chłopców? 5 chłopców. A jak mają na imię? Józef. Wszyscy? No tak. A jak pani na nich woła? A gdy wołam na obiad, to Józef i wszyscy przybiegają. A jak chce pani, żeby jeden z nich przyszedł? To wołam po nazwisku. Jak witasz się, wchodząc do domu? O, najczęściej z mamą. Cześć. Z tatą? Cześć. Z rodzeństwem? Cześć. A z psem lub kotem? Hej, maleństwo moje, cudowne, najukochańsze. Tęskniłeś za mną. Ja tęskniłam najmocniej. Mordko ty moja, śliczna, kochana. A teraz ciekawostki o Polsce. Za najstarsze miasto w Polsce uznany jest Kalisz. W II wieku naszej ery grecki geograf Klaudiusz Ptolemeusz w swoim dziele Geografia zaznaczył na ówczesnej mapie świata Kalisję, która przez badaczy utożsamiana jest właśnie z Kaliszem. Kalisz był ważnym ośrodkiem na szlaku bursztynowym łączącym Imperium Rzymskie z Morzem Bałtyckim. Należał też do znaczących grodów w czasach piastowskich, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Natomiast najstarsza znana lokacja miasta na prawie niemieckim pochodzi z 1211 roku, kiedy to książę Henryk I Brodaty nadał prawa miejskie Złotoryi i osadził tu kolonistów niemieckich. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.